Strefa komentarzy.
Dziś ze studia Radia Gdańsk w Słupsku nasi goście w studiu Magdalena Olechnowicz, Głos Pomorza. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Robert Gębuś, Dziennik Bałtycki.
Dzień dobry.
I Jacek Szuba, Telewizja Słupsk.
Dzień dobry.
Witam również serdecznie, Przemek Woś, Radio Gdańsk. Obserwujecie sytuację związaną z tak zwaną nielegalną imigracją. Ile w tym jest paniki, ile wyrachowania polityków, a ile rzeczywistego zagrożenia? Czy jest jakiś problem? Bo premier Donald Tusk ogłosił, że od 7 lipca, czyli od najbliższego poniedziałku, będą kontrole drogowe i na granicy polsko-niemieckiej i na granicy polsko-litewskiej. Magdalena Olechnowicz.
No oczywiście, że obserwujemy, co się dzieje. Jest to główny temat w mediach w ostatnich dniach i powiem szczerze, że trudno tutaj zawrzeć jednoznaczne stanowisko, aczkolwiek mam wrażenie, że szopka przedstawienia się skończyło i że rzeczywiście jakiś problem z nielegalną migracją jest.
Ale szopka przedstawienie, co masz na myśli?
Nakręca się, że jest to jednak gra polityczna, tak? Że jest to walka między ugrupowaniami politycznymi. To, co działo się na niemieckiej granicy, tak? Ten... akcje Bąkiewicza, obywatelskie kontrole, to troszkę
ruch
wyglądało...
Ruch obrony granic, to się
ruch
nazywa.
Obrony granic, tak. Ruch
obrony czy granic. Ochrony, już nie tak. Pamiętam. Ale w każdym razie skut jest rok. Ale ty uważasz,
nie,
że,
było to,
że to była jakaś szopka polityczna, czy to było potrzebne, czy nie?
W tym momencie myślałam, że to była jakaś szopka polityczna, aczkolwiek słuchałam później wypowiedzi obu prezydentów, prezydenta obecnego Andrzeja Dudy, prezydenta elekta Karola Nawrockiego, też Donalda Tuska, który początkowo mówił, że to było wbrew działaniu brak zaufania do Straży Granicznej, jednak zdanie zmienił i te kontrole zostały wprowadzone, tak? Tak jak wspomniałeś, one będą. Czyli no ja uważam, że skoro na takim szczeblu rządowym podejmuje się takie decyzje, to problem istnieje. Nie robi się tego po prostu tak pro publika, żeby zaspokoić społeczeństwo polskie.
Nie ma żadnej chyba w tym tajemnicy, że ci wszyscy, którzy chcą się przedostać do Polski przez wschodnią granicę nielegalnie, tak naprawdę ich celem jest zachodnia Europa. I minister, rzecznik rządu Adam Szłapka powiedział dziś rano w jednej z komercyjnych stacji radiowych, że w ubiegłym roku to było około 12 tysięcy osób, które nielegalnie przemknęły przez Polskę i dostały się nielegalnie przez naszą granicę wschodnią do kraju. W tym roku te szacunki MSWiA, bo takich danych mówimy, to jest około 800 osób. Czy to jest duży problem, czy to udało się waszym zdaniem zahamować? Jacek Szuba.
Ja mam w ogóle wrażenie, że te statystyki, które są podawane, są tak podawane w zależności od potrzeb i to ja nie mówię tylko o obecnym rządzie, ale w ogóle o rządach w ciągu ostatnich lat. Takie statystyki, jakie są potrzebne, takie są podawane. Ja jeszcze trochę się odniosę do wcześniejszego pytania, jeśli pozwolisz. Zgodzę się z moją przedmówczynią, że na pewno jest to wykorzystywane politycznie. Natomiast w dyplomacji istnieje coś takiego jak zasada wzajemności. To jest jedna z podstawowych zasad. Jeżeli Niemcy zamknęły albo ograniczyły ruch graniczny z Polską dobrych kilka miesięcy temu, to ja się zastanawiam, dlaczego my nie zrobiliśmy tego samego. Gdybyśmy to zrobili kilka miesięcy temu, nie byłoby akcji samoobrony obywatelskiej. Nie byłaby ona potrzebna, ponieważ granica byłaby pilnowana i nie byłoby wątpliwości co do tego, co tam się też dzieje. To tak tylko gwoli wcześniejszego pytania. Czy taka ilość osób dostaje się do Polski przez wschodnią granicę? To jest naprawdę trudno określić. My nie jesteśmy, jeśli chodzi o granicę litewską, krajem zamkniętym. My nie wiemy,
strefa
ile...
Schengen to
tak,
jest.
Tak, my nie wiemy, ile tak naprawdę osób się przedostaje przez tą granicę, chociażby do Polski, ale przecież mamy jeszcze południową granicę, która...
No wytłumaczmy, bo to zjawisko jest tłumaczone w następujący sposób, że ta ochrona polsko-białoruskiej granicy jest na tyle już niezła, że te gangi organizujące przerzut nielegalnych imigrantów uznały, że łatwiej będzie pokonać granicę białorusko-litewską i potem przez strefę Schengen, przez tak zwany przesmyk suwalski, będzie łatwiej dostać się do Polski, a potem do zachodniej Europy.
Tych szlaków jest kilka i przemytnicy, szmuglerzy, jakkolwiek byśmy ich nie nazywali, przestępcy, którzy prowadzą ten proceder, szybciej reagują niż władze każdego kraju i oni doskonale wiedzą, w którym momencie przerzucić, czy otworzyć nowy szlak. Jeszcze raz podkreślę, my nie mamy danych, realnych danych, dzięki którym bylibyśmy w stanie stwierdzić, ile tak naprawdę osób się dostaje do Polski. Co ważne, przecież my mówimy o imigracji, a to nie jest jedna grupa społeczna. Są nielegalni imigranci, którzy są przerzucani, tak jak robią to Białorusini przy wsparciu Rosji, w celu destabilizacji sytuacji w Europie Zachodniej. Są imigranci zarobkowi, którzy ściągani są na przykład przez agencje pracy czy przez firmy bezpośrednio. Są też ludzie, którzy rzeczywiście są uchodźcami, szukającymi bezpiecznego miejsca. Więc jakby tych rodzajów imigracji jest bardzo wiele, a my zwykliśmy mówić o tym wszystkim jakby jako jedności, a tego się tak nie powinno robić.
Robert Gębuś?
No dziwię się, że dopiero teraz zamykamy granice. Powinniśmy to zrobić, tak jak Jacek mówi, w momencie, kiedy zrobili to Niemcy, tak? Ale stawiam dolary przeciwko orzechom, że gdyby nie ruch obrony granic, to nic by się w tej kwestii nie zmieniło.
Czyli uważasz, że decyzja rządu jest podyktowana tym, że był jakiś...
Jestem o tym przekonany, że
opór społeczny?
Że był opór społeczny. Poza tym trzeba zwrócić uwagę, są ogromne problemy z samymi procedurami, tak? Czyli tak naprawdę nie wiadomo, czy te osoby, które są wracane do Polski, w ogóle w tej Polsce były, bo być może byli w Niemczech, tak? Tego nie da się po prostu sprawdzić, tak? Wiadomo na przykład, że gro ludzi, którzy trafiają do Polski, mają te same daty urodzenia, tak? 1 stycznia, powiedzmy 97, albo 31 grudnia 2006, nie? Te dokumenty są, te dokumenty widać, w tych dokumentach jest napisane, że zostali na przykład zatrzymani w Niemczech, i mówią, że są z Polski, że przybyli z Polski. Aha, dobra, przybyliście z Polski, więc przywozimy was na granicę, tak? A na granicy nasi strażnicy graniczni mówią, dobra, no to jak przyjechali z Polski, przywieźli ich Niemcy, no to musimy ich gdzieś tam zagospodarować i jadą.
Ale waszym zdaniem to jest taka skala, która uzasadnia jakiś niepokój, czy to jest przesadzone i wykorzystywane politycznie, Magda Olechnowicz?
Moim zdaniem skala narasta. Na pewno nie jest to taka skala zagrożenia, jaki jest w innych krajach europejskich, ale moim zdaniem problem narasta. Zwłaszcza jeżeli mówimy w kontekście też przestępczości, gdzie ostatnio głośno było o sytuacji, kiedy Wenezuelczyk brutalnie pobił, zmasakrował, zabił dziewczynę w Toruniu.
Ale wiesz, jakie się pokazują zaraz argumenty.
On był nielegalnie tutaj, więc oni
argumenty,
są.
Że a Polacy, czy tam jakiekolwiek inne nacje, to nie dokonują tego typu przerażających zbrodni. No też dokonują, więc obrońcy jakby tych praw imigrantów mówią sobie, nie wolno tego stygmatyzować, no bo to nie jest tak, że tylko nielegalni imigranci popełniają ciężkie przestępstwa.
Oczywiście sama jeszcze niedawno w ten sposób broniłam te osoby, powołując się choćby na sytuację Kolumbijczyków, którzy tam pobili się na Sienkiewicza w Słupsku. I oczywiście nie można uogólniać, ale faktem jest, że ta osoba, ten Wenezuelczyk przybywał tutaj nielegalnie. Może gdyby do tego nie doszło, może akurat ta dziewczyna dzisiaj by żyła. Ja nie mówię, że wszyscy są źli absolutnie i jestem jak najbardziej za podejściem humanitarnym, dawaniem im szansy, tym bardziej, że tak jak tutaj Jacek mówił, trzeba rozróżnić tych ludzi, z jakich powodów oni uciekają z własnych krajów. No oczywiście, jeżeli oni uciekają przed wojną domową, przed biedą, przed skrajnym ubóstwem, to tym ludziom trzeba pomóc. Jak najbardziej. Tylko, że właśnie zróbmy to tak, żeby to wszystko było legalnie, żebyśmy wiedzieli, kto u nas przebywa, na jakich zasadach. Nie mówię, żeby mieć ich pod kontrolą, tak, bo to brzydko brzmi, ale żebyśmy byli świadomi, kto w naszym kraju jest.
Czyli twoim zdaniem bardziej chodzi o identyfikację pełną tych osób, tak?
Chodzi o legalność.
Na etapie przyjazdu do Polski.
Chodzi o legalność. Ja oczywiście absolutnie nigdy się nie podpiszę pod projektem, który teraz prawa strona tutaj polityczna chce złożyć, że absolutny zakaz dla mieszkańców Afryki czy Azji.
To doprecyzujmy. Prawo i Sprawiedliwość ogłosiło wczoraj, że składa projekt ustawy o zakazie wjazdu do Polski osób z Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, a z kolei politycy Konfederacji żądają dymisji szefa MSWiA Tomasza Siemoniaka.
No w życiu się pod tym nie podpiszę. Dla mnie to jest skrajnie rasistowskie podejście, ponieważ nie możemy tak stygmatyzować ludzi. Tak jakby nam ktoś dał zakaz, że my nie wjedziemy do jakiegoś kraju, tak? No absolutnie się pod tym nie podpiszę. Chodzi o to, że żyjemy w wolnym kraju, gdzie w wolnym świecie, no może nie wszędzie, tak? Bo sytuacja w niektórych krajach jest bardzo trudna, bo jest wojna, ale nie możemy zamykać granic przed innymi ludźmi. Tym ludziom, jeżeli oni uciekają z jakichś powodów, to znaczy, że mają ku temu powody i trzeba im pomóc.
Robert Gębuś?
No myślę, że trzeba też wrócić do samego początku nielegalnej imigracji.
Tak? Ale twoim zdaniem pod tym politycznym kociołkiem wciąż się pali i tam są dorzucane kolejne argumenty, żeby ten ogień nie zagasł, czy jednak politycy w różnych opcjach pracują nad tym, żeby załatwić problem, a nie ugrać sobie własne punkty w sondażach?
Myślę, że prawda leży po środku. Na pewno jest to w pewien sposób wykorzystywane politycznie i też bym się nie podpisał pod tym, żeby żaden Afrykańczyk nie przyjechał do Polski, no bo to nie jest...
No północna Afryka, to przypominam, to między innymi Tunezja i Egipt. No.
Też tam jeździmy, ale Maroko. Okay, no to nie jest, no właśnie, tutaj w tym momencie widzę politykę, tak? Natomiast jeżeli chodzi o sam problem, czyli problem z procedurami, problem z tym, że nielegalni emigranci przyjechali tutaj na zaproszenie Niemiec. Czy ktoś, czy wtedy Niemcy pytały się Europy,
ale mówisz o sytuacji sprzed 10 lat, 2015 rok, tak?
Ale to jest etymologia, to jest jakby pierwszy krok, który doprowadził do kryzysu imigracyjnego, przyznasz przecież, tak? Jak gdyby, a później się to jakby narastało, tak? Więc trzeba też pamiętać o tym, że w tamtym momencie Niemcy zrobiły to w zasadzie jednoosobowo, tak? Zapraszając wszystkich emigrantów do siebie, tak? Teraz, kiedy zrodził się kryzys, tym kryzysem próbuje się oddzielić resztę Europy. Jak widać, ten kryzys narasta, tych emigrantów jest coraz więcej i mówienie o identyfikacji, no to ja też się oczywiście zgodzę, ale jeżeli oni przyjeżdżają bez papierów, tak naprawdę, prawie, tak?
Ale czy twoim zdaniem można łączyć tę sytuację z 2015 roku i to, co jest opisywane nie tylko w mediach, ale też przez polityków określane jako ta operacja śluza, czyli przez KGB i rosyjskie służby ściąganie imigrantów na teren Białorusi i wpychanie ich czasami nawet na siłę przez polską granicę?
A myślisz, że jedno bez drugiego by istniało?
Nie mam pojęcia. Tak właśnie... czy te zjawiska się łączą, czy nie? Czy to należy rozpatrywać jako osobne zdarzenia po prostu?
Ja myślę, na pewno teraz w tym momencie trzeba rozpatrywać jako osobne zdarzenia, tak? Natomiast łączą się o tyle, że wtedy się to wszystko zaczęło, tak? Jak gdyby ten kryzys emigracyjny wtedy powstał, później zaczął narastać, tak? Więc też jak gdyby byłbym daleki od tego, żeby nazywać to wszystko, co się dzieje i ten lęk polityką, bo to nie jest tak. Ludzie się po prostu boją. Ruch Obrony Granic zareagował na te lęki. W zasadzie, oczywiście można to upolityczniać, natomiast sam lęk nie jest polityką. Sam lęk jest po prostu strachem, tak? I jeszcze tylko może jedno słowo na sam koniec. I właśnie chodzi o te procedury, tak? O to, że nie ma tej jasności, kto do nas trafia, dlaczego i skąd. I nie mają tych papierów, tak? Więc jeżeli to nie zostanie uregulowane, to ten lęk nie zniknie, na pewno.
Jacek Szuba, twoim zdaniem tutaj dominującym takim uczuciem jest lęk i niepewność, czy jednak polityka wygrywa?
I dodałbym jeszcze coś od siebie. W zupełności się z tobą zgadzam, jeśli chodzi o sprawy związane z lękiem, który... No jest uzasadniony. Ludzie zazwyczaj boją się czegoś nieznanego, a jeżeli dodatkowo medialnie słyszymy o sytuacjach niebezpiecznych, potencjalnie niebezpiecznych, o sytuacjach, w których o przestępstwach, w których biorą udział obcokrajowcy, no to ten strach się jeszcze nasila. Natomiast problem jest jeszcze jeden. Myśmy go jeszcze nie dotknęli. Problem jest taki, że cudzoziemcy w naszym kraju traktowani są inaczej niż obywatele naszego kraju. To znaczy, jeżeli my mieszkamy w Polsce, musimy być w pełni legalnie, musimy się wylegitymować, państwo musi wiedzieć, gdzie my zamieszkujemy, co płacimy, jakie składki, wszystko o nas jest wiadomo, każdy nasz ruch de facto może być sprawdzony. W przypadku cudzoziemców, którzy pojawiają w naszym kraju, nie wszystkich oczywiście, ale w znakomitej większości, my o tych ludziach nie wiemy nic. Często nawet nie wiemy, z jakiego oni są kraju. Często nie wiemy, w jakim są wieku, stąd sytuacje, gdzie nieco starsza młodzież w wieku 18, może 20, może 16 lat trafia do domów dziecka, do miejsc, które nie są do tego przystosowane. Na chwilę, no bo nie wiadomo, co z tymi młodymi ludźmi zrobić. Nie wiadomo, czy oni są naprawdę niepełnoletni. Budzi to wątpliwości. Potencjalne zagrożenie dla mieszkających tam dzieci. Na pewno konflikty. I oczywiście oburzenie społeczne. To nie sprzyja sytuacji w kraju. A ta wojna polsko-polska, która trwa już, myślę, że dziesięciolecia, dla takiej wojny to jest paliwo wyborcze.
A może to też jest tak, że w większych miastach ten problem jest mniejszy, bo od kilkunastu albo nawet kilkudziesięciu lat te duże metropolie są już bardziej multikulturalne, tam osób z zagranicy jest po prostu więcej, a im mniejsza miejscowość, tym jest z tą akceptacją słabiej.
Czy nie
postawilibyście takiego nie. znaku równości?
Absolutnie nie. Zwróćmy uwagę, Słupsk nie jest dużym miastem, a jeżeli mielibyśmy spojrzeć w tej chwili na sytuację i na ilość osób, które nie są z polskim obywatelstwem, która tutaj w Słupsku i okolicach zamieszkuje, częściowo też pracuje, jest to bardzo dużo. Wystarczy spojrzeć na ulicę, nie trzeba znać statystyk imigrantów i ze wschodu, i z południa jest bardzo dużo. Natomiast w momencie, gdy tych sytuacji niebezpiecznych nie ma, to też to niezadowolenie społeczne nie jest duże. Ja wspominałem wcześniej o tym, że należałoby...
Czy twoim zdaniem jest też tak, że jak się zdarzy coś, nie daj Bóg, niedobrego, jakaś tragiczna sytuacja, to w tym momencie ten niepokój się wzmaga?
Oczywiście, tak. To chyba nie odkrywam koła na nowo. Oczywiście, że tak jest. Natomiast jest jeszcze kwestia odpowiedzialności. Jeżeli mówimy o grupie imigrantów zarobkowych, którzy są sprowadzani do naszego kraju przez jakiś podmiot, czy to firmę, która ma ich zatrudnić, czy też biuro pośrednictwa pracy, taki podmiot powinien brać za nich odpowiedzialność. I to ten podmiot powinien dbać o to, aby ta grupa miała odpowiednie warunki mieszkaniowe, odpowiednio została sprawdzona. Nie chcę używać słowa wyselekcjonowana, bo ono często się źle kojarzy, natomiast proces selekcji czy doboru tych pracowników powinien się odbywać w miejscu, z którego oni pochodzą, więc na tym etapie już powinni ci, którzy te osoby sprowadzają, to wszystko sprawdzić. To na pewno spowodowałoby, że po pierwsze firmy dostawałyby pracowników, na którym im zależy, no bo oni też chcieliby, żeby ci pracownicy posiadali jakieś określone kompetencje, czy znajomość jakichś języków, czyli tematy komunikacyjne, ale również dzięki temu wiedzieliby doskonale, kto to jest. I te osoby byłyby związane z daną firmą, a nie rozpoczynały pracę na dzień czy dwa, traciły pracę później jako osoby bezrobotne tutaj, nie mające zatrudnienia, nie mające perspektyw, być może poszły w tą ciemną stronę mocy i zajęły się działalnością przestępczą. Więc jakby ten proces jest dużo bardziej skomplikowany niż nam się wydaje i wydaje mi się, że trzeba byłoby go tak trochę rozczłonkować i przeanalizować pod wieloma aspektami.
To tu postawimy na razie przecinek. Za chwilę wracamy do naszej strefy komentarzy. Goście Magdalena Olechnowicz, Głos Pomorza, Robert Gębuś, Dziennik Bałtycki i Jacek Szuba, Telewizja Słupsk. Do dyskusji wracamy za chwilę.
Strefa komentarzy.
Za 24 minuty, godzina 10. Dzisiaj strefa komentarzy Radia Gdańsk ze studia w Słupsku. Nasi goście Magdalena Olechnowicz, Głos Pomorza, Robert Gębuś, Dziennik Bałtycki i Jacek Szuba, Telewizja Słupsk. Rozmawialiśmy o problemie imigrantów, ale czy waszym zdaniem to zamknięcie, czy te kontrole graniczne, bo to nie jest zamknięcie granicy, powiedzmy sobie szczerze, na polsko-niemieckiej granicy i na polsko-litewskiej skończy problem, czy tylko go ograniczy? Magdalena Olechnowicz.
No moim zdaniem w jakimś stopniu może ograniczy problem, na pewno nie skończy, bo imigranci przybywają do nas różnymi drogami. Też czytałam o imigrantach, których straż graniczna w dość dużych liczbach, nie podam teraz, nie przywołam ich, ale cofa z lotnisk, tak, bo oni też przylatują samolotami. Z różnymi drogami się do nas dostają. Poza tym jest też problem pracowników, którzy przybywają do nas legalnie, ściągani przez biura pośredniczące, ale później zostają, niekoniecznie te pobyty są im przedłużane i wtedy ten pobyt staje się nielegalny. Więc moim zdaniem to jest takie częściowe, może ograniczy w jakimś stopniu ten problem, aczkolwiek to chyba nie tak trzeba się za to brać.
Robert Gębuś?
Trzeba pamiętać, że na stole leży pakt migracyjny, który wejdzie w 2026 roku, więc myślę, że to jest takie preludium. Na pewno te kontrole graniczne pomogą w pewien sposób ograniczyć teraz aktualnie ten problem, natomiast go nie rozwiążą, no bo problem nie leży po stronie jakby tylko tego, że nie wiem, wzmocnimy kontrolę na granicach, za chwilę po prostu będziemy musieli przyjmować emigrantów, tak jak reszta Europy, ponieważ ten pakt migracyjny ma wejść w życie. Mówi się o zablokowaniu tego paktu, choć ja mam do tego no, dystans. Nie wiem, czy to się w ogóle uda w Polsce. Natomiast wtedy będą przyjeżdżały większe kwoty migrantów, które będą dystrybuowane. Trzeba będzie im zapewnić lokale, pracę, tak? No, oczywiście miejsce zamieszkania, to jeżeli będziemy chcieli ich odsyłać, no to za to są też kary, tak? 20 tysięcy euro od migranta, tak? No to są różne, to jest dość skomplikowany system jak gdyby relokacji tych migrantów w tym pakcie migracyjnym, tak troszeczkę się z nim zapoznawałem. I tutaj myślę, że wtedy będziemy mieli problem, bo nie jesteśmy państwem, które ma nieograniczone możliwości przyjmowania migrantów, tak? To nie jest tak, że w Brukseli ktoś powie, ile możemy tutaj tych migrantów przyjąć i macie ich wziąć. My mamy jakby swoje problemy własne, wewnętrzne, też wobec obowiązki wobec własnych obywateli, tak?
Ale tu pojawia się taki argument o solidarności europejskiej.
Oczywiście, ale w innej sytuacji jest na przykład Francja, w innej sytuacji są Niemcy, w innej sytuacji jest Rumunia, Polska czy Czechy, tak? No to tu absolutnie nie ma porównania, tak? Jesteśmy zarówno pod względem zamożności zupełnie innymi państwami, tak? No i poza tym pod względem właśnie takich infrastruktury, która umożliwiałaby przyjmowanie tylu tych migrantów, tak? Więc ja nie wiem, jak to będzie wyglądało, jak oni sobie to wyobrażają, naprawdę.
Jacek Szuba?
Ja mam wrażenie, że my od wielu lat uprawiamy taką politykę chowania głowy w piasek i w momencie, gdy ten piasek się robi naprawdę bardzo gorący, wtedy wyjmujemy tą głowę i próbujemy coś zrobić, ale wtedy jest już za późno. O tym, że problem migracji istnieje, wiemy nie od roku, nie od dwóch, nawet nie od 10 lat. Można było zaplanować działania z wyprzedzeniem na lat kilka. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że zmiany rządów nie ułatwiają tej sytuacji, no ale gdybyśmy mieli jasną politykę, gdybyśmy mieli jasny przekaz, gdybyśmy wiedzieli, co w ogóle chcemy zrobić, bo ja mam wrażenie, że my jako Polska nie wiemy, co my chcemy zrobić. Czy my chcielibyśmy, żeby byli u nas Ukraińcy, czy nie chcielibyśmy? Czy my chcemy, żeby pojawiali się u nas dobrze wyedukowani mieszkańcy z Afryki, czy też nie chcemy? Czy chcemy być solidarni dla tych, którzy w których krajach toczy się wojna i ich przyjmować, czy nie chcemy. W zależności od tego, jak wiatr zawieje i jaka jest polityczna aura, tak przedstawiciele różnych partii, bo chciałem podkreślić, że w partiach politycznych ten pogląd na tę sprawę się zmienia, w zależności od tego, co się dzieje. Dosłownie kilka miesięcy temu była kampania wyborcza i zupełnie inny był pogląd przedstawiany na sprawę dotyczącą imigracji, niż był chociażby rok czy dwa lata temu i jest dzisiaj. Więc nie ma polityki migracyjnej w naszym kraju i dopóty...
A tak, wracając do pytania, czy to twoim zdaniem te kontrole graniczne ograniczą ten proceder, czy nie? Ten problem może tak.
Czy ograniczą? Tak, ale w niewielkim stopniu, bo tu się odwołam do tego, o czym mówiłem wcześniej. Ci, którzy chcą się dostać i ci, którzy stoją za procederem nielegalnej imigracji, znajdą inne rozwiązania i zanim my się do nich dostosujemy, to oni już i tak wpompują do nas tyle osób, ile będą chcieli.
No teraz przejdźmy może do mniej drastycznego i mniej kontrowersyjnego tematu. Wakacje nam się rozpoczęły i zanim porozmawiamy o tym potencjale turystycznym i o tym, jak wy przewidujecie, jaki będzie ten sezon wakacyjny, pewnie dużo zależy od pogody, to chciałem was zapytać o rzecz, która trochę wprawiła mnie w osłupienie, bo jak wiecie, kończy się rewitalizacja starego rynku w Słupsku. Narzekano tam, że nie ma tam dużo zieleni, a jak się pojawiły nasadzenia i drzewa, to do ratusza wpłynęła petycja od części mieszkańców starego rynku, że tych drzew nie chcą, bo będą im zasłaniać widok na stary rynek i w ogóle będą powodowały cień i nie będzie słońca. Jak to skomentujecie, Magdalena Olechnowicz jako pierwsza?
Znaczy, no jestem zaskoczona petycją mieszkańców, którym przeszkadzają drzewa, bo głównym problemem cały czas było to, że jest to betonoza, że będzie betonoza, ciągle ludzie się bali. No i teraz, jak widzą, co jest, to ciągle są argumenty, że to ciągle powtarza się ten argument, betonoza. Ja powiem tak, że od początku broniłam tego starego rynku, nowego starego rynku. Liczyłam, powiem szczerze, że liczyłam, że jednak tej zieleni będzie troszkę więcej, chociaż sama mówiłam, że to jednak nie jest skwer, to nie jest park miejski, to jest rynek miejski, więc nie oczekujmy, że tam powstanie nagle las. No aczkolwiek myślałam, że jednak tych nasadzeń będzie więcej, ale to jeszcze nie koniec. Jeszcze słuchałam wypowiedzi, że jednak pojawi się ta mała architektura ruchoma tak zwana, czyli zakładam, że jeszcze coś tam na środku tego betonowego placu będzie. Jestem troszkę też rozczarowana makietą, która jest no, wielkości studzienki kanalizacyjnej, bo jest maleńka po prostu. Ja spodziewałam się, no może niesłusznie, ale spodziewałam się, że to będzie stół długości co najmniej 2 metrów, gdzie to będzie wszystko ładnie tam zaprezentowane. I jak stanie przewodnik, który będzie opowiadał o tym, jak ten Słupsk wyglądał przed laty, to będzie jednak miał co pokazać. No makieta jest, aczkolwiek no, na tym placu wygląda jak taka miniaturowa. No, aczkolwiek mówię, może moje oczekiwania były zbyt duże. A co do tej zieleni, no to też no, docierają do mnie argumenty, że z powodu tych wykopalisk, tego co jest pod ziemią, to tych drzew nie można tam posadzić więcej, bo one puszczą korzenie i jakby zburzą, zrujnują to, co tam się zachowało pod tą ziemią. Aczkolwiek no, rozumiem ludzi, którzy jednak, jak widzimy to na pierwszy rzut oka, też tam teraz podczas spaceru rodzinnego zaprowadziła młodzież, która mieszka na co dzień w Słupsku, mój syn, przepraszam, w Sopocie, no i mówi, no co mam ci powiedzieć, no beton, no po prostu wielka betonowa płyta, więc pierwszy odruch taki jest, że jest to beton. Aczkolwiek mówię, ja rozumiem, to nie jest par, nie jest skwer. Może poczekajmy, aż będzie koniec. Myślę, że też bardzo dużo zależy jednak od tego, od tej inwestycji, która tam powstanie, jak to się wpasuje w otoczenie. I wtedy może dopiero ocenimy całość.
Jacek Szuba?
Za każdym razem, gdy jakaś inwestycja jest kończona albo zaczynana, słyszymy ciągłe narzekania, że to można byłoby zrobić inaczej, że to jest źle, tamto jest źle. Ja pamiętam, jak chyba nawet w radiu kiedyś rozmawialiśmy na temat bulwarów, gdy one powstawały i również protestów dotyczących wycinania drzew i o tym, jak te bulwary będą jedną wielką betonozą. Minęły 2 czy 3 lata, te drzewa, które zostały wycięte, okazało się, że blokowały inne drzewa przed rozwojem. Te drzewa, które zostały, pięknie się rozwinęły. To miejsce wygląda naprawdę niesamowicie. Jest zielone. Wielu mieszkańców Słupska chodzi tam na spacery i to mimo tego, że nie ma tam praktycznie żadnej infrastruktury handlowej czy kawiarnianej. No bo tego nie ma i tego tam brakuje. Natomiast jak widać, mieszkańcy lubią to miejsce. Myślę, że podobnie może być ze starym rynkiem. Rynki mają to do siebie, że zazwyczaj są placami. Oczywiście są wyjątki, ale jeżeli mielibyśmy spojrzeć na większość rynków, one mają zupełnie inny cel i inny charakter niż parki, które są w miastach, których na szczęście parków i skwerów w Słupsku nie brakuje. Dla tych, którzy mają wątpliwości, to wystarczy wznieść się troszeczkę wyżej i zobaczyć, jak zielony jest Słupsk. Natomiast rynek można wykorzystać w sposób zupełnie inny. To nie muszą być miliony drzew nasadzonych tam, tylko przede wszystkim życie, które tam musi funkcjonować, a mówiąc życie, mam na myśli życie kawiarniane. Każdy plac w mniejszym lub większym mieście stanowi takie centrum, do którego się idzie na kawę, na napić się czegoś, spotkać z ludźmi i naprawdę jestem gotów poświęcić ten niewielki fragment miasta i nasadzić tam mniej drzew po to, żeby ta infrastruktura, te ogródki, które mogą się tam pojawić, miały miejsce i żeby ludzie mogli tam przebywać. A jeżeli ktoś ma ochotę, siedzimy, wyglądamy przez okno, oglądamy piękną Aleję Sienkiewicza, dalej Park Waldorfa, tego jest naprawdę, bulwary wspomniane, w tych okolicach tej zieleni jest naprawdę niesamowicie dużo. A jestem przekonany, że za lat 2, 3, może 4, gdy to, co zostało nasadzone w tej chwili, urośnie, będzie większe, ładniejsze, ta przestrzeń będzie wyglądała też zupełnie inaczej.
Robert Gębuś?
A możesz zdradzić, z której części starego rynku ludziom nie podobają się drzewa?
Szczerze mówiąc, jak się tak rozejrzałem, to mój typ jest tylko jeden, ale nie będę zdradzał, bo nie mam pewności.
Ale powiedz,
Wydaje mi się, że to z tego bloku gdzieś, gdzie po prostu w szpalę drzew nasadzono przed tym blokiem. Wydaje mi się, że to stamtąd jest, bo nie dopytałem, szczerze mówiąc, o to, z którego to bloku, ale jak tak się rozejrzeć, to tylko może być z jednego miejsca. I też nie wiem, czy to wszyscy mieszkańcy, czy jakaś część.
Jeszcze się taki nie urodził, nie?
Który by wszystkim dogodził.
Ale powiem tak, moim zdaniem tak czy owak, taki wąski szpaler drzew, 4 do 6 drzew od strony ulicy Grodzkiej, naprawdę zmieniłoby zupełnie ten stary rynek i nie byłoby mowy o jakiejś betonozie. Tam było miejsce, żeby te kilka drzew posadzić, one by dawały cień, można by było tam postawić ławeczki i to nie zabrałoby funkcji placu, a jednocześnie dodałoby trochę tej zieleni. No dobra, ale to jest tylko taki mój pomysł, może niekoniecznie, może inni mają inne spojrzenie na to. Natomiast tak jak tutaj Magda mówiła i Jacek, no to rzeczywiście to będzie dużo zależało od zagospodarowania całej reszty, tak? Jak będzie to wyglądało, jak to się wkomponuje w całość. Dzisiaj to, no jakby to powiedzieć, no jasne, to jest plac. To nie jest skwer, to jest plac. Natomiast no, tutaj to jeszcze zieje betonem. No to nie jest skończone, więc może się...
Skończone jest, jak wczoraj pytałem, tylko nie odebrana ta inwestycja jest jeszcze.
Czyli, ale mówię tak, nie do końca są nie do końca są ustawione te inwestycje, które będą w otoczeniu tego, tak? Chyba, tak?
Fontanna jest i działa, była sprawdzana. Dobrze, słuchajcie, tak na koniec naszej dyskusji, jak przewidujecie, jaki to będzie sezon? Pewnie dużo zależy od pogody, o tym już mówiliśmy, ale czy waszym zdaniem chociażby region Słupski dobrze wykorzystuje swój potencjał turystyczny? Zaczniemy od Jacka Szuby.
Ciekawy temat. Jak zapewne pamiętasz, kiedyś bardzo mocno się tym zajmowałem.
Tak.
I ja podkreślę to raz jeszcze. Cały czas uważam, że można byłoby to robić lepiej, gdyby było to robione wspólnie. To znaczy, gdyby każda z gmin czy każda z miast nie działała na swoim wąskim terenie, tylko żeby spróbować to, co jest oczywiście bardzo trudne, ale spróbować to zrobić w taki sposób, aby przez cały sezon coś się działo, ale niekoniecznie w jednym miejscu. To oczywiście to jest interes turystów czy mieszkańców, który stoi trochę w sprzeczności do władz danego miejsca, które chciałyby, aby w danym mieście czy w danej gminie działo się jak najwięcej i to najlepiej w każdy weekend. Dlatego mamy też te imprezy większe lub mniejsze, średniej czasami jakości. No, dlatego,
one się często wykluczają wzajemnie, bo są w tym samym terminie i mniej więcej nawet o tej samej godzinie.
W moim przekonaniu, jeżeli każdy z ośrodków zrobiłby jedną, góra dwie duże imprezy, takie naprawdę sztandarowe imprezy, które są duże i dzieją się co tydzień i wtedy rzeczywiście można robić takie mniejsze gdzieś tam w innych dniach, to dla mieszkańców regionu i dla turystów byłoby to dużo bardziej atrakcyjne. No i druga sprawa, wciąż brakuje scentralizowanej informacji, co się dzieje w Słupsku. I w okolicach, przepraszam, bo Słupska akurat w jednym miejscu jest, natomiast w Słupsku i w okolicach. Dla takiego turysty miejsca, w którym on może sobie wejść i zobaczyć, okej, dzisiaj tam w czwartek, co ja mogę zrobić?
Kalendarium, tak?
Takie kalendarium, taka informacja, co gdzie się dzieje. Nie ma czegoś takiego. Proc powinien być może to nadzorować. Natomiast, no, jeżeli chcemy znaleźć informacje o tym, co się dzieje w danym czasie, no to musimy przelecieć wszystkie media, przelecieć wszystkie strony, jeżeli są, bo czasami też nie ma, informacji turystycznych, urzędów miast, jakichś gminnych bibliotek. No to
ośrodków
już,
kultury pewnie tak, głównie.
Tak. Więc czasami się już odchciewa takiemu chcącemu zażyć trochę jakby...
I co stawia na przypadek, albo trafię na imprezę, albo nie trafię. No Robert tak. Gębuś.
No, mnie trochę tak boli mnie, że no, w zasadzie do Słupska przyjeżdża się ciągle głównie po to, żeby przyjechać nad morze. To związane to jest chyba raczej z tym też, że dość słabo ta promocja Słupska wypada w Polsce, tak? Moim zdaniem, tak? My tutaj mówimy o tym, że nie wiem, o jakichś imprezach albo, że to powinno kalendarium być bardziej czytelne i tak dalej, nie? A co ma powiedzieć na przykład turysta z kraju, tak? Co może powiedzieć o Słupsku turysta z kraju? Dlaczego miałby przyjechać do Słupska, nie przyjeżdżając do Ustki na przykład, tak?
Można sobie odpowiedzieć. Ale czy te rzeczy się wykluczają?
No, oczywiście nie wykluczają, ale jest teraz tak, że turysta, który przyjeżdża do Słupska, nie przyjeżdża do Słupska głównie, tylko nad morze, tak? Tylko
do morze jest największym magnesem, zwłaszcza latem.
Największym magnesem, ale, co powinniśmy zrobić, żeby tym magnesem był Słupsk na przykład, tak? Może warto byłoby postawić trochę
pytanie,
na promocję.
Czy ktoś sobie takie pytanie w ogóle zadaje?
Myślę, że nie, właśnie.
Magdalena Olechnowicz, na koniec.
Ja się podpisuję, fajnie, że Jacek wspomniał o tej współpracy, bo moim zdaniem potencjał regionu jest ogromny, ale ani potencjał sam Ustki, ani Słupska, czy też powiatu sam w sobie nie jest aż na tyle silny, żeby ściągnąć jakąś jeszcze większą liczbę tych turystów. Szkoda, że idea dwumiasta Ustka-Słupsk padła, szkoda, że Słupsk z powiatem... Mówiło się, głośno były dokumenty podpisane. Moim zdaniem, gdyby tak powiat razem ze Słupskiem, razem z Ustką mieli jakiś wspólny budżet na te promocje, bo ja sobie zdaję sprawę, że żeby wyjść z promocją do telewizji ogólnopolskiej, żeby ściągnąć ludzi z Polski, z południa Polski do nas na północ, zdaję sobie sprawę, że są to ogromne pieniądze, czy żeby na przykład akcje z serialu, tak, filmu, żeby ten ojciec Mateusz nagle te zbrodnie przyjechał rozwiązywać w Ustce i Słupsku.
A nie w Sandomierzu,
no tak się robi, tak, że akcje filmów, seriali umieszcza się w danych miastach, ale to kosztuje, tak, rozumiem, że to kosztuje i samo Słupsk, czy sama Ustka tego nie zrobi.
Ale twoim zdaniem tak jest jakaś w ogóle płaszczyzna do rozmów, bo wiemy, jaki tu jest teraz nastrój współpracy.
Nie ma nastroju kompletnie do współpracy. Bardzo szkoda, że nie ma tego nastroju do współpracy, bo traci cały region, bo mówię, ogromny jest potencjał, mamy piękne, szerokie plaże, mamy Słowiński Park Narodowy, a nigdy nie będzie tak, że ludzie przyjadą tylko do Słupska, bo jednak tym magnesem jest to morze, no od tego nie odejdziemy, więc w tym momencie Słupsk troszkę się powinien, no może brzydko zabrzmi, podczepić pod Ustkę, ale wykorzystać to, że ci ludzie przyjeżdżają do tej Ustki, ale żeby zatrzymać ich
może na dłużej
w Słupsku.
Może po prostu zrobić innym trochę przestrzeni. Może to się wtedy bardziej uda. Dziękuję wam bardzo. Za 6 niespełna minut będzie godzina 10. Magdalena Alechnowicz, Głos Pomorza, Robert Gębuś, Dziennik Bałtycki, Jacek Szuba, Telewizja Słupsk, Przemek Woźnik, dziękuję bardzo. To były komentarze dziennikarskie, strefa komentarzy dziś ze studia w Słupsku. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Dziękuję.
Strefa komentarzy.